Na monitorze przede mną rzecznik Konferencji Episkopatu Polski, ksiądz Leszek Gęsiak. Kłaniam się. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Czy arcybiskup Sławoj Leszek Głódź przeprosi tych, którym wcześniej zarzucał podjudzanie do nienawiści, stosowanie manipulacji i rozpowszechnianie niesprawdzonych informacji na jego temat, bo tak się właśnie bronił przed zarzutami?
No to oczywiście pytanie do księdza arcybiskupa. Dzisiaj otrzymaliśmy informację ze Stolicy Apostolskiej, przekazaną przez nuncjaturę, że ksiądz arcybiskup otrzymał pewne kary, z których będzie musiał się wywiązać.
Co konkretnie został ukarany?
Tego nie wiemy, tego komunikat nie mówi. Natomiast wszyscy wiemy, że od jakiegoś czasu trwał proces związany z postępowaniem księdza arcybiskupa. Możemy domniemywać, że ma to z tym jakiś związek. Natomiast sam komunikat nuncjatury na to nie wskazuje. Nie wiemy dokładnie, jakie są racje.
I z taką niewiedzą już zostaniemy, no bo to jest absolutnie przedziwna sytuacja, księże doktorze. Kilkunastu księży wcześniej zarzucało Sławojowi Leszkowi Głódziowi poniżające zachowanie i mobbing. Wśród zarzutów był też brak reakcji, czy niewłaściwa reakcja na doniesienia o przestępstwach seksualnych.
Mamy, jest bardzo jasna decyzja Stolicy Apostolskiej, że ksiądz arcybiskup ponosi pewne konsekwencje, chociaż Stolica Apostolska nie ma w zwyczaju, i to nie jest nasz problem, tylko raczej sposobu funkcjonowania Stolicy Apostolskiej, nie ma zwyczaju informować o pewnych rzeczach. Wszystko, co powinniśmy wiedzieć, nie,
to jest nasz problem, absolutnie, księże
doktorze. Z dzisiejszego komunikatu.
Wierni, którzy domagali się odwołania arcybiskupa Głódzia w Gdańsku, pisali, że przez wiele lat, cytuję, działał ewidentnie na rzecz oskarżonych o pedofilię duchownych, co do których winy nie ma wątpliwości. Ci wierni mieli rację?
Nie wiem, nie znam aktu oskarżenia. Znaczy, akt oskarżenia jest znany, mówił o nim pan redaktor przed momentem. Natomiast ja nie znam sentencji wyroku. Z tego, co wiem, ta sentencja musiałaby się pojawić. Jeżeli Stolica Apostolska uzna za stosowne, żeby ją ujawnić, to będziemy ją posiadać.
A to się dzieje? Kto to może zobaczyć fizycznie w instytucji, jaką jest Kościół?
To trzeba tutaj pytać Stolicę Apostolską albo Nuncjaturę Apostolską. To są procedury, które wykraczają poza Kościół Polski.
My byliśmy... Choć dotyczą polskiego kościoła, niewątpliwie. Sławoj Leszek Głódź dostał zakaz uczestniczenia.
Tutaj nie podejmuje żadnych decyzji. Sprawa leżała w gestii Stolicy Apostolskiej.
Okej, i dzisiaj słyszymy, czytamy komunikat.
I dzisiaj mamy tego konsekwencje.
Tak, i czytamy, że Sławoj Leszek Głódź dostał zakaz uczestniczenia w jakichkolwiek publicznych celebracjach religijnych lub spotkaniach świeckich na terenie archidiecezji gdańskiej. Czyli mamy taką sytuację, że troszkę jest persona non grata, gdyby porównać to do innych sytuacji, ale tylko we własnej, tej ostatniej diecezji, a w każdej innej może być przyjmowany, może być uczestnikiem różnych uroczystości, także z honorami, dobrze rozumiem?
Literalnie komunikat wspomina rzeczywiście o przebywaniu, a także o działalności publicznej na terenie archidiecezji gdańskiej. I to jest to, co wiemy z komunikatu, natomiast nie ma tam żadnej informacji na ten temat, by zakres tej sankcji dotyczył innych diecezji. Aczkolwiek proszę pamiętać, że jeżeli arcybiskup Sławoj Leszek Głódź był arcybiskupem archidiecezji gdańskiej, no to jest pierwsze miejsce, w którym wydawałoby się, że powinien jak najczęściej w takich uroczystościach brać udział.
No był też wcześniej biskupem w diecezji warszawsko-praskiej.
To dosyć poważna sankcja.
No sprawa zamknięta. No, tego jeszcze nie wiemy, bo pytanie, co wydarzy się dalej, jeśli chodzi o inne instytucje, także o prokuraturę. Ale komunikat nuncjatury mówi o takiej decyzji wobec Leszka Sławoja Głódzia. Nakaz wpłaty z osobistych funduszy odpowiedniej sumy na rzecz Fundacji Świętego Józefa z przeznaczeniem na działalność prewencyjną i pomoc ofiarom nadużyć. Co to znaczy odpowiednia suma w kościelnym języku?
Odpowiednia to znaczy taka, która będzie w jakiś sposób rekompensować prawdopodobnie przynajmniej część, oczywiście pewnych strat nie da się zrekompensować, natomiast być może to będzie taka kwota, którą ksiądz arcybiskup uzna, że będzie właściwa. Bo tam jest
czyli ksiądz arcybiskup Sławoj Leszek Głódź sam musi zdecydować, ile zapłaci na tę fundację? To jest taka kara?
No z tego, co rozumiem z komunikatu, tak, tam nie jest podana wysokość taka i taka. Natomiast jest podany bardzo jasny cel. Fundacja Świętego Józefa.
Proszę wybaczyć, że się dziwuję. Pozostanę w tym zdziwieniu pewnie przez chwilę jeszcze. Naszym gościem jest rzecznik Konferencji Episkopatu Polski. Wrócimy do tej sprawy w dalszej części rozmowy, do tej i do drugiej sprawy biskupa Janiaka, także ukaranego przez Watykan. A tymczasem spójrzmy na to, co przed nami w najbliższych dniach w Kościele. Czy rozumie ksiądz, dlaczego rok temu wpuszczaliśmy do kościołów w Triduum Paschalnym po kilka osób, a w Wielkanoc 50, a w tym roku nie mamy tak rygorystycznych obostrzeń?
Oczywiście, że rozumiem. Sprawa jest to bardzo prosta tak jest? I bardzo jasna. W tamtym roku nikt z nas nie wiedział, co zrobić z pandemią, jak się zachowywać. To była dla nas wszystkich absolutnie szokująca informacja i pan redaktor zapewne też bardzo dobrze pamięta, że wszyscy poruszaliśmy się trochę jak we mgle, nie bardzo wiedząc, w którą stronę pójść, jak to się rozwinie. Dzisiaj mamy pewne doświadczenia całego roku.
My i wiemy, jak to się rozwinęło, księże doktorze, bo rok bardzo temu, tydzień przed Wielkim Tygodniem, proszę pozwolić, że wyjaśnię słuchaczom, dlaczego o to dopytuję, bo rok temu, tydzień przed Wielkim Tygodniem, mieliśmy średnio, policzyłem, 320 zakażeń dziennie. Teraz, w ubiegłym tygodniu, to było 27,5 tysiąca zakażeń. Wtedy było kilkanaście zgonów dziennie, teraz jest kilkaset. Jest różnica absolutna w tej statystyce.
Tak, i wtedy mieliśmy prawie całkowity lockdown, łącznie z tym, że nawet nie mogliśmy się przemieszczać, jeżeli ktoś nie miał ku temu uzasadnionej racji. Teraz tego nie mamy. Podejrzewam, że wynika to stąd, że mamy pewne doświadczenie, jak z wirusem walczyć. No przecież rok czasu służby medyczne, służby sanitarne pracują. One się zastanawiają, w jaki sposób utrzymać rynek pracy, w jaki sposób pewne rzeczy mogą funkcjonować nadal, bo gospodarka musi funkcjonować, a zatem czegoś nauczyliśmy się.
Tak, tylko mamy... że po roku także zamykamy szkoły, także zamknięte mamy restauracje, baseny, pływalnie, przeróżne miejsca i sklepy.
I także mamy obostrzenie, jeżeli chodzi o uczestnictwo w nabożeństwach liturgicznych. Jedna osoba na 20 metrów kwadratowych, panie redaktorze, to jest tylko ułamek procenta tego, co oznaczałoby liczbę chętnych, którzy mogliby na tę liturgię.
No właśnie, porównując ten rok do roku, bo rok temu prezydium Konferencji Episkopatu, czyli już biskupi na święta zalecali, pisali tak, nie zaleca się organizowania święcenia pokarmów. Tak było rok temu, a jak jest w tym roku?
W tym roku był bardzo jasny komunikat księdza arcybiskupa Stanisława Gądeckiego, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski dwa dni temu, w którym bardzo jasno apelował o to, żeby rygorystycznie i skrupulatnie, bo takiego słowa użył, przestrzegać rygorów sanitarnych, które są obowiązujące.
Dla mnie to nie jest jasne, jeśli chodzi o pytanie, co w tym roku ze święceniem pokarmów. Jest zalecenie takie jak przed rokiem, żeby zrezygnować ze święcenia pokarmów?
Procedury są bardzo jasne, wystarczy troszeczkę poczytać.
Ale czytałem.
To jest oczywista. No więc właśnie, każdy biskup decyduje na terenie swojej diecezji, w jaki sposób praktycznie wprowadzać pewne obostrzenia w życie, ponieważ każde miejsce jest inne, powiem więcej, każdy kościół...
Nie, konkretnie, księże doktorze, proszę wybaczyć, to nie jest konkretna odpowiedź.
Nie może być jednych wspólnych zasad.
Rok temu były, prezydium Konferencji Episkopatu Polski pisało, nie zaleca się organizowania święcenia pokarmów.
Rok temu sytuacja była zupełnie inna i wszyscy nie wiedzieliśmy, jak postępować z pandemią. Dzisiaj mamy o wiele więcej doświadczeń.
Czyli w tym roku zostawiamy decyzję co do święcenia pokarmów, jeśli dobrze rozumiem, biskupom w poszczególnych diecezjach.
Tak jest, ponieważ taka jest kompetencja każdego biskupa. Każdy biskup może decydować o tych kwestiach na terenie swojej diecezji.
O tym, jakie święta przed nami.
Będziemy się trzymać.
Jakie święta w kościołach także przed nami. O tym wszystkim już teraz w internetowym radiu rmf24.pl. Jesteśmy też w portalach rmf24.pl i interia.pl. Ksiądz dr Leszek Gęsiak i Marcin Zaborski. Zapraszamy, polecamy się. Księże doktorze, to jeśli dobrze rozumiem, to też jest tak, że każdy biskup w swojej diecezji może zdecydować na przykład o wprowadzeniu bardziej ostrych, bardziej rygorystycznych limitów w kościołach, takich na przykład na wzór zeszłego roku, w tych miejscach chociażby, gdzie sytuacja jest najtrudniejsza.
Jeszcze raz powiem to, co powiedziałem wcześniej. Każdy biskup decyduje o sytuacji na terenie swojej diecezji. Episkopat jest kolegium biskupów, a zatem jeśli wszyscy razem się spotykają, podejmują pewne decyzje, są one wtedy obowiązujące dla wszystkich. Natomiast jeżeli nie ma takich decyzji, to wtedy każdy biskup może skorzystać z rekomendacji tych instytucji episkopatowych, które są do tego uprawnione. A takimi instytucjami są Rada Stała, jest prezydium, czy przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski.
To zejdźmy z poziomu biskupów.
I właśnie dwa dni temu przewodniczący taką rekomendację i taki apel do wszystkich księży i także do wszystkich świeckich wystosował.
To na ten poziom najniższy zejdźmy, na poziom parafii jako podstawowej jednostki instytucjonalnej w Kościele. Kto odpowiada, kto ponosi prawną, formalną odpowiedzialność za ewentualne przekroczenie limitu wiernych w Kościele? To jest proboszcz, to jest ksiądz celebrujący liturgię. Kto to taki?
Zawsze gospodarzem każdej parafii jest proboszcz, ewentualnie administrator, jeżeli go nie ma. Tam, gdzie nie ma parafii, są kościoły, które także mają swoich administratorów, a zatem zawsze jest jakaś osoba odpowiedzialna. Myślę też, że tym osobom w tej chwili jest niezwykle trudno, bo powiedzieć komuś, że nie może wejść do kościoła albo wyprosić go, no jest po ludzku bardzo trudnym zadaniem i niezręcznym, stąd też apel episkopatu, a przez jego przewodniczącego, żeby także i świeccy pomagali swoim proboszczom w wyegzekwowaniu tych limitów.
Jasne, ale czy proboszcz parafii, w której ten limit jest przekroczony...
Co do tego nie ma wątpliwości i wszyscy chyba rozumiemy skalę problemu, o której także pan redaktor dosyć mocno tutaj mówił. Wszyscy mamy tę świadomość, to nie jest tak, że w Kościele ludzie tego nie rozumieją. Natomiast w jakiś sposób bardzo konkretnie będzie to egzekwowane, zależy oczywiście i od sposobu, zależy oczywiście od gospodarza miejsca.
Jak słyszę, że wszyscy to rozumieją, to jednak powątpiewam, księże doktorze, bo pytanie, co ma ksiądz do powiedzenia na przykład świdnickiemu biskupowi seniorowi Ignacemu Decowi, który w naszym dzienniku stwierdził, że, cytuję, próbuje nam się wmówić, że świątynie są niebezpieczne dla naszego zdrowia, że nonsensem jest w okresie epidemii zamykanie źródła uzdrowień duchowych i fizycznych. To tylko wybrane fragmenty.
Z tego, co wiem, panie redaktorze, to kościoły nie zostały w Polsce zamknięte. A zatem
to o czym mówi
ten
biskup
argument nie jest w tej chwili aktualny. Natomiast problem...
No nie, przepraszam, jest aktualny, bo Ignacy Dec mówi tak. Mam nadzieję, że katolicy i organizacje katolickie wyjdą z oficjalnym stanowiskiem, w którym stwierdzą, że na ponowne zamykanie świątyń nie ma zgody. Biskup Dec mówi...
Zamknięte świątynie,
to o czym mówi biskup?
No
to biskup Dec... Jeśli dobrze
nawet w czasie komunistycznym nie były zamknięte
ale
i mam nadzieję, że...
księże doktorze, to są słowa biskupa Deca. Proszę jego zapytać, kiedy były zamknięte według niego.
No to domyślam pan redaktor musiałby się tam udać. Proszę zapytać
domyślam
pana księdza biskupa.
Domyślam się, że chodzi mu o zamknięcie...
Ja nie rozmawiałem z księdzem biskupem Decem, nie wiem. No,
i nikt z nim nie
no,
rozmawia o tym, co on mówi?
Nie ma do tego prawo.
Ja rozumiem, ale nikt z nim w episkopacie chociażby nie rozmawia? Nie rozmawiacie o takich słowach, kiedy one padają publicznie? Nie w zamkniętym gronie. W wywiadzie dla jednej z gazet padają.
No wie pan co, po naszej rozmowie, ja też udzielam panu wywiadu tej chwili, być może ktoś będzie do mnie dzwonił i mówił, słuchaj, powiedziałeś dobrze, ale słuchaj, powiedziałeś bez sensu. Być może tak, no. Z tego, co rozumiem, ksiądz biskup udzielił wywiadu jakiejś stacji czy jakiejś gazecie. No więc być może otrzymał jakiś komentarz do tej wypowiedzi. Ja powiedziałem to, co uważam. No, dzisiaj jesteśmy w takiej sytuacji, że kościoły nie są zamknięte i mam nadzieję, że nie będą. I wszystko powinniśmy robić, żeby nie zostały zamknięte dla dobra ludzi.
A proboszcz parafii
to nie tylko ciało, ale to także jego duch.
Proboszcz parafii, w której łamane są limity wiernych wewnątrz świątyni, powinien przyjąć mandat za złamanie obostrzeń epidemicznych?
Jeżeli doszło do naruszenia prawa, od tego, by to prawo egzekwować, są odpowiednie organy państwowe, więc niech te organy decydują.
Nie, pytanie, co ma zrobić proboszcz? I to jest pytanie do księdza, księże doktorze, rzecznika Konferencji Episkopatu Polski.
No to proszę zapytać proboszcza, który taki mandat dostał. Z tego, co wiem...
Nie, ja pytam o to, co ksiądz doktor uważa.
Już takie mandaty po różnych donosach, które były zrobione, że są na przykład przekraczone...
Donosach?
Trudności. Tak, tak. No,
to
ktoś
są donosy?
Musiał powiedzieć o tym, prawda? Bo
ale to są donosy?
Chyba nie ma takich uprawnień, żeby wchodzić i sprawdzać. Wiem, że były pouczenia, były mandaty. No to się zdarzało. No, tak
nie,
jak z każdą
doktorze, ksiądz uważa, że to są donosy?
Myślę, że po części tak. No bo gdzieś...
Donos to jest pejoratywne określenie. To dobrze
no to już pan redaktor
wiemy.
Tak uważa oczywiście. Donos to jest przekazanie pewnej informacji, prawda, że coś jest nie w porządku. Jeżeli jest nie w porządku, tak jak mówię, są organy odpowiednio do tego przystosowane, przygotowane, mają odpowiednie kompetencje i oczywiście podejmują działania, ponieważ wszyscy jesteśmy w tym kraju równi.
I płynie jasny komunikat, chociażby w tym, co przed chwilą ksiądz doktor powiedział, do proboszczy, do księży w całej Polsce. Oczywiście oczywista sytuacja, że jeśli łamane są obostrzenia, to proboszcz przyjmuje mandat nałożony w takiej sytuacji. Płynie?
Jeżeli jest ku temu racja, żeby nie przyjął, to może nie przyjąć. Wie pan, jak każdy obywatel. No każdy obywatel ma te same reguły, prawda? Więc nie mamy tutaj też nad czym dyskutować. No, nie ja jestem od oceny danej sytuacji, nie ja jestem od oceny konkretnych osób, które zostały, czy mają być ukarane mandatami, czy nie. Ja wiem, jak wygląda sytuacja. No, jest problem, należy, było wykroczenie. No to oczywiście, jeżeli jest racja, żeby... No,
sytuacja wygląda tak, księże doktorze, że minister Niedzielski po rozmowach z sekretarzem episkopatu mówi tak, strona kościelna zobowiązała się do egzekwowania i wspierania przestrzegania zasad bezpieczeństwa. Komendant główny policji mówi...
jako policja, dokończę, księże doktorze.
Jako policja liczymy bardzo na odpowiedzialność duchownych i wiernych. Dlatego dopytuję o to, co powinien zrobić proboszcz w takiej konkretnej sytuacji. Ale zapytam też w takim razie o drugą stronę, o wiernego. Czy wierny, katolik, osoba wierząca, wchodząca do kościoła wtedy, kiedy ten limit jest już wyczerpany i biorąca udział w liturgii, popełnia grzech?
Osoba, która widzi, że jest za dużo osób, powinna do kościoła nie wchodzić. Sprawa jest bardzo prosta. Pan redaktor wspomniał tutaj bardzo ważne słowo.
Popełnia grzech?
Wezwanie ministra do tego, żeby była wzięta odpowiedzialność za to, co się dzieje. I myślę, że z tym mamy problem. I to nie tylko w kościele. Panie redaktor, księże bardzo
doktorze,
dobrze o tym
może
wie.
Ksiądz odpowiedzieć na moje pytanie?
Ja czasem jeżdżę tramwajem, widzę, że jest napisana liczba, jaka jest. Nie widziałem, żeby motorniczy wychodził, mówił, że jest za dużo osób. Bywam czasem w galeriach. Wie pan, widzę, co się dzieje. No wszyscy widzimy to samo. Także my mamy generalnie w Polsce problem z przestrzeganiem
prawa. Okej, ale pytamy teraz o konkretną sytuację. O konkretną sytuację kościołów. I
a jaką konkretną sytuację? Gdzie ona ma miejsce?
Zadałem przed chwilą pytanie o to, czy wierny w takiej sytuacji popełnia grzech. Pytam o sferę duchową w tym momencie i liczę, że uzyskam odpowiedź.
Wejście czy nie wejście do kościoła jest problemem administracyjnym, nie duchowym.
Czyli ja jeśli wchodzę do kościoła wtedy, kiedy limit jest przekroczony, nie popełniam grzechu. Proszę mi wyjaśnić, jeśli wchodzę do kościoła, kiedy jest ustalona zasada, że tych osób nie powinno być więcej, a ja i tak wchodzę, biorę udział we mszy, grzechu nie popełniam.
Panie redaktorze, czy pan popełni, czy nie? Proszę mi powiedzieć, jak mówi panu sumienie?
Aha, czyli to każdy w sumieniu rozstrzygnie, czy popełnia grzech,
zawsze,
czy nie.
Zawsze. Sumienie jest ostatecznym kryterium dobra i zła. Zawsze, zawsze.
A czy wierni mogą gromadzić się przed kościołami, żeby uczestniczyć we mszy świętej?
Z tego co wiem, tak, zachowując odpowiedni dystans od siebie. To chyba jest przewidziane prawem. Nie mogą wchodzić do kościoła i zresztą wielu proboszczów...
Problem polega na tym, że mamy zakaz zgromadzeń.
...skorzystało, więc... wystawiając ławeczki, czy krzesełka tak. Na zewnątrz, prawda, czy nawet... umożliwiając ludziom, tylko trzeba zachować oczywiście odpowiedni dystans.
W tym przypadku nie ma zakazu zgromadzeń, no żeby za chwilę się nie okazało, że jest jeszcze zakaz zgromadzeń, który trzeba wziąć pod uwagę, maksimum 5 osób.
Myślę, panie redaktorze, że trzeba by jakiegoś prawnika zapytać. No ja nie wiem, znam się na prawie nie za dobrze. No, czytałem regulacje, nie znalazłem tam czegoś, co mnie, prostemu człowiekowi, powiedziałoby, że nie mogą stać pod kościołem. Nie,
zakładam, że rozmawialiście o tym chociażby z ministrem zdrowia wtedy, kiedy toczyły się rozmowy między ministrem a sekretarzem episkopatu, dlatego szukam informacji także u księdza na ten temat. Obiecałem
ja nie byłem na tym spotkaniu. Spotkanie było bezpośrednio między panem ministrem Niedzielskim i księdzem biskupem Mizińskim. Z tego, co wiem, prawdopodobnie rozmawiano, ale ja nie znam szczegółów tej rozmowy. No, nie byłem tam obecny.
Dopytuję księdza jako rzecznika episkopatu, więc miałem
po
nadzieję, że może
po spotkaniu księdza biskupa i pana ministra został wydany specjalny komunikat. Ten komunikat znajduje się na naszych stronach internetowych. Można do niego wejść i z tego komunikatu właśnie wynika wszystko, co można było prawdopodobnie po tej rozmowie pana ministra Niedzielskiego i księdza biskupa Mizińskiego powiedzieć. Tam nie ma mowy o tym problemie, o którym pan mówił, a ja nie słyszałem, żeby o nim rozmawiano. No.
To a propos komunikatów, przed momentem, kilkadziesiąt minut temu, Gdańska Kuria wydała oświadczenie w sprawie komunikatu nuncjatury apostolskiej, w sprawie arcybiskupa Głódzia. Czytam to oświadczenie, ono jest bardzo, bardzo krótkie i sprowadza się w zasadzie do jednego zdania. Archidiecezja Gdańska przyjmuje do wiadomości komunikat nuncjatury apostolskiej w Polsce w sprawie arcybiskupa Głódzia. Przyjmuje do wiadomości. Tu niewiele jest emocji, niewiele jest uczuć. To szczególny rodzaj wrażliwości w tym komunikacie, księże doktorze.
Ale czego by pan redaktor się spodziewał? No, został opublikowany komunikat,
Komunikatu skierowanego do ofiar na przykład?
Ponieważ dotyczy go bezpośrednio, bo to jest arcybiskup, który pochodził, który pracował w tej diecezji, był jej ordynariuszem. No więc biskup informuje publicznie, nowy biskup, arcybiskup Wojda, informuje, no, że przyjmuje do wiadomości.
Przyjmuje
że jest
do wiadomości.
Nowa sytuacja,
to no bardzo suchy komunikat. A ja bym spodziewał się jakiegoś uczucia i myśli o tych, których ta sprawa rzeczywiście dotyczy i dotyka przez wiele ostatnich lat, a myślę, że takich osób jest.
Jeżeli dzisiaj o 12 był komunikat i pan redaktor. Ja nie widziałem tego komunikatu w diecezji gdańskiej, jest teraz godzina 18:20 i już pojawił się komunikat, że został przyjęty. Być może w ciągu najbliższych dni pojawi się jakieś szersze oświadczenie. No, dajmy też szansę, no, nie wszystko od razu, prawda? No, jest to nowa sytuacja. Ja powiem szczerze, że dzisiaj byłem zaskoczony tym, że komunikat dzisiaj akurat się pojawił. Zresztą nuncjatury nie było żadnego sygnału, że coś takiego dzisiaj będzie, więc myślę, że podobne zaskoczenie mogło być w Gdańsku, że stało się akurat dzisiaj. No,
księże doktorze, wyjaśniając, czego
myślę,
bym oczekiwał,
że się pojawiła informacja, że kuria przyjmuje do wiadomości.
Posłużę się cytatem, odpowiadając na pytanie, czego bym się spodziewał. Cytat z wypowiedzi prymasa Polaka sprzed roku. W wywiadzie dla Wirtualnej Polski ksiądz prymas mówił tak. W centrum troski Kościoła powinna być osoba pokrzywdzona, a nie ksiądz, który dopuścił się przestępstwa. Pytanie teraz, czy patrząc na tę sprawę, sprawę arcybiskupa Głudzia, ma ksiądz przekonanie, że przez lata ten Kościół instytucjonalny w Polsce bronił ofiar, czy bronił biskupa?
Może zacznę od tego, odpowiadając na to pytanie, że wczoraj był ingres nowego biskupa do katedry. Była bardzo ładna homilia, do której odsyłam pana redaktora, w której ksiądz arcybiskup Wojda bardzo jasno zaczął właśnie od tego, że łączy się z tymi wszystkimi, których dotknęła trudna sytuacja.
A ja pytam o to, co było przez wszystkie poprzednie lata, księże doktorze, nie od głos wczorajszy.
Arcybiskupa w pierwszym dniu formalnym jego urzędowania. Myślę, że to jest dosyć ważna informacja i dosyć ważny kierunek, w którym możemy się spodziewać, że dalsza komunikacja będzie prowadzone.
Pytanie, jak wcześniej, przez wszystkie poprzednie lata, chociażby prezydium Konferencji Episkopatu Polski, jak inni biskupi reagowali na to, co dzieje się w tych konkretnych sprawach i pytanie, jak reagowali w sprawie biskupa Janiaka. No bo dokładnie takie same kary Watykan nakłada dzisiaj na biskupa Janiaka. No i znów pytanie, za co? Ksiądz doktor wie za co?
Podobnie odpowiem jak w przypadku księdza arcybiskupa Głudzia. No, komunikat jest dosyć jasny, że są sankcje, natomiast nie ma podanej racji, dla której te sankcje zostały nałożone. No, nie mogę niczego, nie będę wymyślał, wie pan, no nie jestem.
No jest postępowanie w sprawie zaniedbań biskupa Edwarda Janiaka w sprawach nadużyć seksualnych popełnionych przez niektórych duchownych wobec osób małoletnich oraz innych kwestii związanych z zarządzaniem diecezją. Czy to znaczy, że te zarzuty, które pojawiły się w filmie Zabawa wchowanego, dotyczące no właśnie tuszowania spraw pedofilskich, się potwierdzają?
Bardzo możliwe, że tak. Ja nie mam tej pewności, ale sądząc chociażby po tym, co powiedział pan redaktor teraz, wydaje się, że to jest jakaś konsekwencja no, tego, o czym była mowa. Także prawdopodobnie tak, ale ja potwierdzenia nie mam. No, znam tylko komunikat, który pan redaktor też był uprzejmy przed chwileczką przeczytać.
Słucham i czytam, co mówią i komentują ci, którzy sprawą są zainteresowani i podnoszą na przykład to, że w przypadku gdańskiego arcybiskupa seniora Sławoja Leszka Głudzia ta konieczność przeprowadzki poza archidiecezję gdańską nie jest raczej wielką, dotkliwą karą, biorąc pod uwagę to, że ksiądz arcybiskup ma gdzie się podziać poza swoją diecezją.
Panie redaktorze, ja mam zwyczaj nie komentować wyroków sądowych. No to jest taka dobra rzecz. Jeżeli ktoś się nie zgadza z sentencją Stolicy Apostolskiej, może złożyć odpowiednią skargę i dochodzić dalszych rzeczy. No wie pan, nie wiem, o czym mógłbym tutaj jeszcze więcej powiedzieć, ponieważ po raz 27 pytam pana o to samo, tylko...
Nie pytam o to samo, pytam o coś zupełnie innego. Pytam o to, no że to już 3 lata
tak
temu...
Uważa, no ja cały czas widzę, że nie możemy wyjść z jednego, chociaż umawialiśmy się na rozmowę o Wielkim Poście.
Księże doktorze, nie umawialiśmy się na rozmowę...
o czymś innym.
Nie, proszę wybaczyć. Ale... To pada zarzut, odpowiadam. Umawialiśmy się na rozmowę, to po pierwsze. Pytali państwo w biurze prasowym o tematy. W piątek rozmawialiśmy o tych tematach i było jasne, że będziemy rozmawiali o sytuacji w Kościele związanej z epidemią koronawirusa, ale także o innych sprawach, jeśli się pojawią. A ta sprawa się pojawiła dzisiaj, jeśli chodzi o arcybiskupa Głuzia i biskupa Janiaka. Trudno, żebyśmy w piątek zapowiedzieli państwu, że będziemy o tym rozmawiali. Proszę wybaczyć i nie wprowadzać w błąd naszych słuchaczy i widzów, bo to nie jest.
Również pana redaktora proszę, żeby nie wprowadzać w błąd. Nie było takiego tematu na tapecie, oczywiście, dlatego, że nie było sytuacji.
No właśnie.
Natomiast to nie zmienia faktu, że też no, trudno to, no, trudno coś tu więcej dodać, no, panie redaktorze. No.
Trudno dodać, stawiamy kropkę. Rzecznik Konferencji Episkopatu Polski, ksiądz dr Leszek Gęsiak. Bardzo dziękuję za rozmowę. Marcin Zaborski, do zobaczenia.
Dziękuję, do zobaczenia.